Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Rzecznik Stolicy Apostolskiej zachęca do apolitycznego odczytania listu kardynała Diasa do chińskiego duchowieństwa. Od tego komentarza zaczniemy magazyn. Następnie zajrzymy do sieci, w której przybywa coraz więcej internetowych stron parafialnych.
Proboszcz albo wikary może samodzielnie aktualizować stronę internetową bez potrzeby informatyka. A co do funkcjonalności, to oprócz stron typowo informacyjnych mamy ogłoszenia parafialne, intencje mszalne.
Na zakończenie pytanie.
Czy staniesz przed Bogiem z pustymi rękami?
Czyli cotygodniowe okruchy Ewangelii w opracowaniu księdza Tadeusza Wojdy. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na sobotni magazyn. Ten, kto myśli o Kościele w Chinach jedynie w kategoriach politycznych i dyplomatycznych, może nie zrozumieć listu, który kardynał Ivan Diaz wystosował do tamtejszego duchowieństwa. Przestrzega przed tym rzecznik Stolicy Apostolskiej. Swój cotygodniowy felieton dźwiękowy ksiądz Federico Lombardi poświęca właśnie dokumentowi prefekta Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów, który został opublikowany w miniony czwartek. List ten, jak wskazuje włoski jezuita, jest napisany z perspektywy duszpasterskiej. Jest tam mowa o najważniejszych sprawach związanych z życiem Kościoła, o roli kapłana w modlitwie wspólnoty wiernych, zwłaszcza w Eucharystii, o jedności z Ojcem Świętym jako gwarancji wolności Kościoła i o przywiązaniu do prawdy i tradycji.
Prawdopodobnie wierni i pasterze Kościoła w Chinach, biorąc pod uwagę ich doświadczenia, są jak najbardziej świadomi tej tematyki. Jednak w dokumencie mowa jest także i przede wszystkim o trwaniu w jedności między członkami wspólnoty kościelnej, cierpliwie i odważnie przezwyciężając podziały. Rozbicie jest bowiem skutkiem grzechu, a grzech, jak wielokrotnie przypominał ostatnio papież, jest największym niebezpieczeństwem dla Kościoła. Zagrożenie, które przychodzi z wnętrza, jest gorsze od tego, które nadciąga z zewnątrz. Papież wzywa nas do niezachwianego postępowania drogą świętości, jedności i komunii, kończy kardynał Diaz. Dla katolickich kapłanów i biskupów w Chinach, jak i dla całego duchowieństwa Kościoła powszechnego, do którego oni należą, są to podstawowe punkty budowania przyszłości. Poczujmy się solidarni z nimi na tej drodze, która powinna być także naszą.
Jest ich coraz więcej, są coraz atrakcyjniejsze pod względem grafiki, wykonania i treści. Przybywa internetowych stron parafialnych, sieć staje się też miejscem ważnych dyskusji. Na anonimowe pytania, głównie młodzieży, kapłani często odpowiadają za pośrednictwem komputera. Internet odgrywa coraz większą rolę także w duszpasterstwie, o czym w materiale Pawła Jurka.
Kiedy kilkanaście lat temu wprowadzał ksiądz internet i komputery do gliwickiej kurii, spodziewał się ksiądz, że po tylu latach stanie się to tak bardzo powszechne także w wielu parafiach?
Nikt chyba się nie spodziewał, ja też do tych osób należę, dlatego że postęp jest tak szalony, że w czasach chociażby seminarium, to jakieś ponad 20 lat temu, nikt nawet nie myślał, żeby posługiwać się komputerem czy aparatem cyfrowym, już a tym bardziej internetem. Dlatego z pewnością trudno dzisiaj dotrzymać kroku tym wszystkim technicznym nowinkom.
Ksiądz Krzysztof Śmigiera, były dyrektor Centrum Informatyki Diecezji Gliwickiej, obecnie proboszcz jednej z gliwickich parafii.
Ta nowość też troszkę mnie osobiście zaskakuje swoimi brakami ograniczeń, jeśli chodzi o granice państw czy kontynentów. Tak mówię troszkę od końca, dlatego żeby podkreślić, że bardzo wiele otrzymujemy informacji, czy wpisów do Księgi Gości, czy też bezpośrednio już maili od naszych byłych parafian, czy gości, nawet z drugiej strony półkuli ziemskiej, ponieważ śledzą, ponieważ są na bieżąco.
Jaka księdza zdaniem powinna być taka idealna, modelowa strona parafialna? Co powinna zawierać?
Bardzo trudne pytanie, dlatego że z jednej strony spoglądam na nią jako proboszcz, czyli współtwórca tego, a z drugiej strony patrzę też okiem zwykłego parafianina. I tu jest ta trudność, w jaki sposób docierać, żeby była świeża, żeby zawierała najbardziej interesujące treści dla tych, którzy tam się znajdą.
Był kiedyś taki pomysł, zrodził się dawno, dawno temu, może internet dopiero wkraczał w jakiś sposób w nasze życie, to koniec 1999 roku w Bytomiu młodzież zaproponowała, żebyśmy stworzyli takie miejsce, gdzie mogę nawet prywatnie, czy nawet bez imienia i nazwiska zadać księdzu pytanie.
Ksiądz Piotr Sikora w sieci na stronie piosik.net odpowiada na trudne pytania młodzieży.
Pojawił się takie małe forum, później była stronka, tam młodzież też redagowała. No i dzisiaj jest ta strona, gdzie dużo jest tych pytań, jest tych artykułów dawnego forum i również osoby, które logują się na tą stronę, a dziennie można zauważyć, że prawie 300 osób wchodzi na tą stronę, czytają takie artykuły, ale z drugiej strony mogą nawet zapytać, bo dostaje pytania z życia, ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, ale chce być anonimowy. Więc przez stronę on może zadać to pytanie. Czytając tam, dowiaduje się, że jest na tej stronie administratorem ksiądz, więc może w ten sposób też zadać bezpośrednio pytanie księdzu. I te pytania są naprawdę trudne. Ludzie może wstydzą się zapytać w konfesjonale, tak przypadkiem rozmawiając anonimowo, mają więcej odwagi, by o tym opowiedzieć. Przede wszystkim to jest życia. Czy to jest grzechem dana sprawa? Często świętokradztwo pojawia się w tych pytaniach. Najczęściej to jest problemów małżeństwa. Oczywiście często jest tak, że gdy już ta rozmowa przechodzi na wersję mailową, to proponuję właśnie najczęściej, żeby pójść do tego księdza i ta osoba rozmawiając, no idzie do księdza już do spowiedzi z tym nastawieniem, że ten ksiądz na pewno w spowiedzi nie będzie krzyczał, nie będzie zdenerwowany, ale naprawdę wysłucha. I jest to w jakiś sposób kierownictwo takie duchowe, które ma ukierunkować tą daną osobę, by poszła do przede wszystkim konfesjonału do spowiedzi.
W przeciągu pół roku bardzo wiele otrzymaliśmy takich zleceń.
Rafał Kotoński, szef firmy eParafia.net, wykonującej strony internetowe dla parafii, wspólnot i stowarzyszeń.
Wymagania księży są takie same, więc stworzyliśmy taki specjalny pakiet dla parafii, a projektów jest coraz więcej. Na chwilę obecną wykonaliśmy około 20 realizacji, a następne są w trakcie przygotowania. Najczęściej parafiom zalecamy stworzenie strony ze specjalnym panelem, który umożliwia samodzielną edycję podstron. To jest ogromny plus z tego względu, że ksiądz proboszcz albo wikary może samodzielnie aktualizować stronę internetową bez potrzeby informatyka. A co do funkcjonalności, to oprócz stron typowo informacyjnych mamy ogłoszenie parafialne, intencje mszalne, zapowiedzi przedmałżeńskie, wykaz sakramentów, galerie i na przykład e-informacje, czyli osoby, które się zapiszą do specjalnej subskrypcji, otrzymują najczęściej co sobotę specjalne ogłoszenia parafialne na swoją skrzynkę mailową. To, co proboszczowie podkreślają, jest to dobry przepływ informacji, no i kontakt z osobami, które wyjechały też za granicę.
A czy strony parafialne, strony innych organizacji religijnych, kościelnych są popularne w sieci? Czy te liczniki odwiedzin są duże?
Są spore. Na przykład można tutaj podać dane statystyczne parafii Świętego Jacka z Gliwic-Sośnicy. Codziennie odwiedza ją 100 unikalnych użytkowników, tak więc porównując to nawet ze stronami firmowymi, małymi, jest to dość sporo. Oczywiście podczas świąt i jakichś wydarzeń takich typowych dla parafii, licznik wzrasta kilkakrotnie do 500-600 odwiedzin. Cena, myślę, nie jest wygórowana, bo w zależności od pakietów może kosztować od 1000 zł do 2500, z tym, że jest to opłata jednorazowa, czyli płaci się tylko raz i otrzymuje się licencję i można z niej korzystać. Jedynie oczywiście dochodzi koszt utrzymania serwera i domeny, czyli adresu strony internetowej, jeżeli dana parafia chce mieć jakiś unikalny adres, na przykład z końcówką.pl.
Gdyby miał ksiądz wskazać takie trzy największe plusy istnienia internetu w swojej parafii, jakie by to były?
Po pierwsze, komunikacja z parafianami. Chodzi tutaj o zgłaszane przez naszych parafian uwagi, informacje, nowe pomysły. To bardzo sobie cenię i dzięki temu jesteśmy, że tak powiem, w stałym kontakcie i na bieżąco z problemami, które dotyczą naszej parafii. Po drugie, to już głos parafian, którzy cenią sobie informacje na temat tego, co dzieje się w Kościele. Chodzi o konkretne terminy nabożeństw, mszy świętych i intencje. Ludzie doskonale wiedzą, za kogo jest msza święta, czyja rocznica, czyja rocznica śmierci, więc ta współpraca, ta solidarność, chociażby sąsiedzka, dzięki internetowi też się umacnia, bo jest, że tak powiem, dobra komunikacja. I po trzecie, myślę, że bardzo dobrze jest, jeśli, a u nas akurat tak jest, na stronach internetowych tworzy się pewna historia dzięki galerii, dzięki zdjęciom. Wydarzenia, które się dzieją w parafii, są udokumentowane i znajdują się na parafialnej stronie. Ludzie, wracam jeszcze do tych właśnie szczególnie będących daleko, gdzieś tam za oceanem, bardzo mocno to podkreślają i cenią sobie to ogromnie, że w zasadzie no, odległość nie przeszkadza im uczestniczyć i wspominać, a także doszukiwać się swoich najbliższych tutaj na miejscu w parafii.
To te plusy, a czy w ogóle możemy mówić o minusach? Czy one są, czy w ogóle nie istnieją?
Oj, tak jak każdy medal ma dwie strony, oczywiście, że minusy także. No, dla nas, mówię jako proboszcza i ludzi, którzy zajmują się uaktualnieniem tych stron, to jest minus. Po prostu trzeba być na bieżąco i to wymaga pracy, to wymaga czasu, dlatego pewien minus wiąże się tutaj z konkretną pracą i wysiłkiem włożonym w tworzenie tego i uaktualnianie. Ale znowu z drugiej strony jest ta satysfakcja i ta radość, że ta praca jest postrzegana i jest postrzegana dobrze.
Strony internetowe prowadzą nie tylko parafie, chętnie w sieci goszczą także ruchy, wspólnoty czy stowarzyszenia. Często strona staje się swoistą wizytówką grupy.
Okruchy Ewangelii.
Czy staniesz przed Bogiem z pustymi rękami?
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Ktoś z tłumu rzekł do niego: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, ażeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią lub rozjemcą? Wzmiankowany przez Łukasza wydaje się być jednym z typowych konfliktów rodzinnych wszechczasów. W sądach na całym świecie zalegają tysiące spraw dotyczących spadków, podziałów majątku i dóbr materialnych. To o rozstrzygnięcie właśnie takiego sporu zwrócił się do Jezusa pewien człowiek, zachęcony jego nauką o potrzebie sprawiedliwości. Nie rozumiał on jednak, że Jezus, mówiąc o sprawiedliwości, starał się rozbudzić w swoich słuchaczach świadomość sprawiedliwości, która rodzi się z poszukiwania celów i pragnień nieskończonych, które nadają prawdziwy sens życiu i ukierunkowują postawę człowieka. Człowiek proszący Jezusa o interwencję jest zapatrzony w dobra materialne, sądząc, jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie, że bogactwo jest najważniejszym fundamentem, na którym można zbudować życie i szczęście. Jezus nie zamierza zajmować się sprawami, które nie wynikają ściśle z Jego zbawczej misji, o czym świadczą Jego słowa: Człowiecze, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Przyszedł, aby stać się pośrednikiem między nami a Bogiem Ojcem, ale w sprawie innej spuścizny, a jest nią zbawienie wieczne. On nas poucza, że powinniśmy szukać niestrudzenie dóbr duchowych, aby napełnić nimi nasze ręce, bowiem na spotkanie ostateczne z Bogiem nie zabierzemy ze sobą ani nawet najmniejszej grudki ziemi, nie mówiąc już o innych dobrach doczesnych. W przeciwnym razie staniemy przed Bogiem z pustymi rękami i uświadomimy sobie wówczas prawdę wypowiedzianą przez proroka Koheleta z pierwszego czytania. Marność nad marnościami. Wszystko jest marnością. Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystko w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia, przypomina nam Jezus. A na potwierdzenie tego opowiada przypowieść o bogaczu, któremu obrodziła ziemia. Kazał on zburzyć stare spichlerze i pobudować nowe, aby w nich zgromadzić zbiory. A gdy to uczynił, postanowił bawić się i ich używać, lecz tej samej nocy Bóg zażądał od niego życia. W konkluzji Jezus dodaje: tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. W tej ewangelicznej przypowieści nie chodzi wcale o pogardę dla dóbr ziemskich. Jezus sam nimi się posługiwał. Kazał Piotrowi zapłacić podatek, włączył do najbliższego grona uczniów celnika Mateusza, nie pogardził zaproszeniem Zacheusza. Chodzi jednak o właściwe używanie dóbr doczesnych, aby one nie przesłaniały nam celu życia i godności ludzkiej, która wynika nie z obfitości posiadanych dóbr, lecz z głębi zażyłości z Bogiem i Jezusem Chrystusem. Wymowne w tym względzie są słowa świętego Pawła z listu do Kolosan: dążcie do tego, co w górze, gdzie zasiada Chrystus. Paulina Maria Jarico, założycielka papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary, pochodziła z zamożnego kupieckiego rodu w Lyonie we Francji. Żyła w pierwszej połowie XIX wieku, który zapisał się wielkim odrodzeniem misji i dynamicznym rozwojem działalności ewangelizacyjnej. Ożywiona tym duchem, postanowiła wesprzeć misję, zakładając żywy różaniec. Każda z osób stanowiących dziesiątkę różańca organizowała następnie swoją dziesiątkę, tworząc w ten sposób wielki łańcuch modlitewny w intencji misji. Członkowie żywego różańca nadto każdego tygodnia składali na rzecz misji jeden grosz. Inicjatywa znalazła tak wielki odzew, że w krótkim czasie żywy różaniec rozprzestrzenił się nie tylko po całej Francji, ale też i na inne kraje, pozyskując tym samym również coraz to poważniejsze zasoby finansowe. Kilkadziesiąt lat później liczył on już ponad 2 miliony 250 tysięcy członków. Ale niestety niesprzyjająca sytuacja społeczno-polityczna, rewolucje we Francji i we Włoszech w połowie XIX wieku, jak również złośliwość i przewrotność przeciwników tego wspaniałego dzieła przyczyniły się niedługo potem do jego zdziesiątkowania. Dla ratowania dzieła Paulina inwestuje wszystkie swoje dobra materialne. Niestety ze skutkiem tragicznym traci wszystko. Bez środków do życia, nadto obłożnie chora, 26 lutego 1853 roku zostaje wpisana na listę najbiedniejszych osób w Lyonie, które pozostawały na utrzymaniu miasta. Utraciła wszystko, ale nie wiarę. Ta pozostawała w niej ciągle żywa, dzięki całkowitemu zawierzeniu Bogu. Kilka lat później zamknęła oczy, aby na zawsze złączyć się w radości z tym, który jej dał wiarę i miłość do misji. Po jej śmierci dzieło na nowo ożyło, by następnie rozprzestrzenić się niemal na cały świat. Dzisiaj jest obecne w ponad 120 krajach. Kilka lat temu rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Dzięki wspaniałej intuicji Pauliny Marii Jarico, modlitwie i pomocy finansowej, na terenach misyjnych może rozwijać się Kościół. Nie brakuje powołań. Powstają tysiące kościołów, kaplic i struktur niezbędnych do ewangelizacji. A ona, która straciła wszystko i wydawała się być przegraną, stoi teraz przed Bogiem z rękami pełnymi dzieł miłosierdzia.
Okruchami Ewangelii w opracowaniu księdza Tadeusza Wojdy kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.